Cieszę się, że mogę przejąć prowadzenie dzisiejszej wyjątkowej uroczystości i rozpocznę od tego, że właśnie czemu jest wyjątkowa dzisiaj? Dlatego, że jako Kościół mamy taki już dosyć długotrwający w naszym Kościele tytuł prezbitera. Trochę w prawie wewnętrznym się zmienia, jakby zmieniają się zasady przez przysługi tego, w jaki sposób ten tytuł może i kto może go otrzymać, ale myślę, że intencja jest ta sama. Czy intencja jest taka, że to jest prezbiter, to jest ktoś, kto ma być sprawdzony i w zborze, i rozpoznany przez cały Kościół w Polsce jako sprawdzony, wiarygodny, rzetelny, kompetentny duszpasterz, nauczyciel, pastor. To jest takie potwierdzenie już w jakimś etapie służby, które pastor może otrzymać. W świetle obecnego prawa wygląda to następująco, mianowicie zarówno jest to potwierdzenie braci prezbiterów, jak i zboru. I myślę, że to jest bardzo słuszne, bo jedni i drudzy powinni coś na ten temat powiedzieć, jeśli chcemy rzeczywiście kogoś rozpoznać jako osobę dojrzałą i wierną swojemu powołaniu. Tyle takiego wstępu. Natomiast przed właśnie błogosławieństwem uroczystym, które będzie z tym tytułem związane, chciałbym, żebyśmy się skupili na liście do Efezjan. List do Efezjan był już dzisiaj czytany dwa razy, na samym początku i później szerszy fragment. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli to dzisiejsze kazanie od 4 rozdziału, wersetu 1. List do Efezjan, 4 rozdział i od 1 wersetu będę czytał i zakończę na tym może fragmencie, który już był czytany, czyli zakończę na wersecie 10, dlatego że już dalsza część tego fragmentu dzisiaj była odczytana. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Czytaliśmy wcześniej ten piękny fragment od wersetu 13 o tym, że mamy dojść wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, że mamy dojść do tej męskiej, w sensie nie chłopięcej, nie dziecięcej doskonałości, że mamy dorosnąć do wymiaru w pełni Chrystusowej, że mamy już nie być ludźmi niedojrzałymi. Tu są pokazane dzieci jako takie osoby, które łatwo zwieść, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie. Ludzie, którzy już wiedzą, na czym stoją, mają jasne, określone przekonania, które ciężko naruszyć, ciężko gdzieś jakimś byle podmuchem zmienić. I abyśmy, będąc szczerymi, wrastali w Chrystusa, tak jak mówi werset 15, z którego, zwróćcie uwagę, ten 16 werset jest takim bardzo plastycznym obrazem takiego zdrowego ciała, tak? Że tam wszystko funkcjonuje tak, jak powinno, że te wszystkie stawy, te części są powiązane ze sobą, są silne, są zwarte, są przygotowane do funkcji, jaką mają przed sobą, aby być ciałem, które dokonuje swojego powołania. I w końcu końcówka 16 wersetu mówi, że to ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości, ale w jaki sposób? W taki sposób, że wrasta w tą swoją głowę. I z tej głowy czerpie wszystko to, co jest potrzebne, aby to ciało działało we właściwy sposób. Jest to piękny obraz zdrowego ciała Jezusa Chrystusa. I myślę sobie, że mam nadzieję, że mamy takie pragnienie w sercu, żeby takim ciałem być. zarówno w perspektywie całego Kościoła, na czym mi zależy, ale i w perspektywie konkretnego zboru, zboru w Białymstoku, czy wszystkich innych zborach, które tutaj są reprezentowane. Być zdrowym ciałem Chrystusa. Myślę, że tęsknimy do tego, żeby wszystko działało, tak? Że nawet jak jest grzech, to ten grzech jest załatwiany. Że to ciało ma przeciwciała w sobie, które sprawiają, że może ten Kościół się rozwijać i może funkcjonować i dokonywać Bożego dzieła i być wiernym i być skutecznym. Ale skąd takie ciało się bierze? Jak to się dzieje, że takie ciało powstaje? Jak ono funkcjonuje? I tutaj zwróćmy uwagę, że właśnie ten cały wcześniejszy fragment, który przeczytałem, od, do tego 13 wersetu, on tłumaczy, jak to się dzieje, że takie ciało się pojawia, że taki zdrowy organizm Kościoła Bożego istnieje. I tak naprawdę to są dwie myśli główne. Po pierwsze, skąd on się bierze? Bierze się z dbania o jedność. Bierze się z dbania o jedność. Po drugie, bierze się ze służby. Te dwie myśli. Chcemy zdrowego Kościoła, chcemy, żeby on funkcjonował dobrze. Dwie rzeczy. Na dwóch rzeczach się musimy skupić. Dbaniu o jedność i na służbie. To są takie dwie główne myśli, o które apostoł Paweł rozwija i będziemy je za nim analizować. Ale dbanie o jedność i służba to są dwie rzeczy, o których mówi apostoł Paweł i w ramach tej służby też się pojawia wątek związany z dzisiejszą uroczystością. Mianowicie służba oznacza również przyjmowanie autorytetów bożych, bez których do służby się nie przygotujemy. Żeby służba działała tak, jak powinna, musimy jako zbór przyjmować Boże autorytety, które Bóg nas ustanowił, aby faktycznie ten zbór mógł funkcjonować w sposób, który Bogu się podoba. A gdybym miał to wszystko w jedno zdanie podsumować, to Paweł wzywa do ofiarnego współdziałania. Chcemy dobrego Kościoła, musimy ofiarnie, czyli wyrzekając się pewnych rzeczy, ze sobą współdziałać. To jest Boża recepta. Jak więc apostoł Paweł uczy nas o budowaniu jedności? Spójrzmy najpierw na wersety od 1 do 6. Zaczyna od wezwania do pokory jako postawy godnej naszego powołania. W pierwszym i drugim wersecie mówi tak. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Zwróćmy uwagę, że pewnych rzeczy nam po prostu nie przystoją. Pewne rzeczy jako chrześcijanom nam po prostu nie przystoją. Do czego apostoł Paweł się odwołuje? No myślę, że odwołuje się do tego, co wcześniej powiedział. Powiedział o ogromie łaski, która nam jest ofiarowana, to co żeśmy też dzisiaj śpiewali, tej ostatniej pieśni. O naszym Panu i Zbawicielu, który jest wywyższony ponad wszelkie imię, które jest, może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i przyszłym. O ogromie siły czy mocy Bożej, która jest dostępna w Jezusie Chrystusie. W ogóle list do Efezjan jest rozpoczęty od tego, że w Chrystusie Bóg nas ubłogosławił nie niektórym czy częściowym, ale wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Kiedy popatrzymy na te wszystkie rzeczy, które Bóg nam dał, apostoł Paweł, kiedy przychodzi do praktycznych wniosków, mówi: postępujcie, jak przystoi na ludzi powołanych do tego wszystkiego. Nie zapominajcie o tym, co wy macie. To tak jak dziedzic jakiejś wielkiej fortuny, czy jakiś książę, czy księżniczka. Tak? Dzisiaj tutaj niektóre księżniczki się przygotowywały rano i to trzeba tutaj księżniczkom, jeśli są, chyba że już na szkółki poszły, to przypomnieć, że księżniczka nie tylko ma ładnie wyglądać i chodzić w ładnej sukience, ale też musi się odpowiednio zachowywać. Te dwie rzeczy się muszą łączyć, bo jak to jest tylko ładna sukienka, bez niczego innego, no to oczywiście jest problem. To nie mówię do waszych dzieci akurat, tylko tak ogólnie. To jest taka ogólna myśl do młodych księżniczek. Postępowanie, jak przystoi na nasze powołanie. Jesteśmy dziedzicami wieczności. Należymy do Bożej rodziny. No jakbyśmy na nie spojrzeli, na to, kim jesteśmy w Chrystusie, to widać, że powinniśmy postępować, jak przystoi na to powołanie. Nie jesteśmy byle kim. Z łaski nie jesteśmy byle kim. Trzeba o tym pamiętać, nie sami z siebie, ale jesteśmy kimś, kto naprawdę powinien we właściwy sposób postępować. I teraz, do czego w praktyce nas apostoł Paweł wzywa? Kiedy już pamiętamy, kim jesteśmy, że mamy postępować godnie. W jaki sposób? Mówi o pokorze. Zwróćcie uwagę. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wyniosłością ducha, z zadartym nosem. Tak mówi w drugim wersecie? No chyba nie. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. A więc nasze powołanie zobowiązuje, jest szczególne, jest pełne chwały, jest pełne majestatu. W szczególny sposób zostaliśmy wyróżnieni. Należymy do Bożej rodziny. Czym się mamy cechować? Pokorą. Dlaczego pokorą? I czym ta pokora jest? Powiedział, że po pierwsze pokora to nie jest udawanie kogoś gorszego niż się jest. Na którym się czasem wydaje, że pokora to jest takie udawanie, o tak udaje. To nie jest pokora, to jest jakieś udawanie, tak? Udawanie pokorą nie jest. Pokora, myślę, też nie jest zaprzeczaniem tych wartości, którą Bóg mi dał. To nie o to chodzi. Zaraz będziemy mówić, że Bóg nas obdarzył w Jezusie Chrystusie w szczególny sposób. Pokora też nie jest odmową wywyższenia. To jest czasami coś, co myślę każdy pastor, jak tam ktoś przyjdzie do niego po nabożeństwie, powie, fajne kazanie było. Nie wiadomo, jak się zachować czasami, tak? Czy się zgodzić, czy się nie zgodzić. Ja myślę, że trzeba się zgodzić. Jeśli Bóg mnie użył i pamiętam o tym, że Bóg mnie użył, to trzeba podziękować za to. Trzeba być wdzięcznym. To jest dobre, to jest pokora. Wcale to nie jest pokora, że o, gdzie tam. Nie, no dziękuję, dziękuję, cieszę się. To jest łaski, zostałem użyty, tak? A nie gdzieś tam tak, że się zdarzyło. Także pokora nie jest takim jakimś sztucznością pewną. Myślę, że pokora, czym się w praktyce pokora wyraża? Pokora się wyraża w świadomości własnych braków. Że dobra, pewne rzeczy mi idą dobrze, cieszę się z tego, ale są rzeczy, które mi kompletnie nie idą. Ale chwała Bogu, innym idą. Zwróćcie uwagę, to jest od razu pokazanie w tym momencie na ciało. I właśnie ta pokora uczy mnie w tym momencie wdzięczności za to ciało. Może jestem ręką, ale bycie nogą mi średnio wychodzi. Może jestem płucem, ale bycie nosem to nie moje powołanie. I tak dalej. Zobaczcie, jak to jest pokora. Cieszę się z tej mojej, z tego mojego obdarowania, z tej mojej części, ale widzę, jak bardzo jestem zależny od obecności, obdarowania talentów moich braci i sióstr, którzy są wokół mnie. A więc to jest, myślę, pokora. Najgorsze jest, jak ktoś twierdzi, że jestem doskonałą nogą i rękami, płucem też jestem doskonałym. Wszystko mi idzie doskonale, tak? Z takimi braćmi jest, czy siostrami problem, bo zazwyczaj nic im nie wychodzi w związku z tym. No niestety, tak się nie da. To najbardziej chyba w sporcie widać, tak? Ktoś się już specjalizuje w skoku wzwyż, no to raczej nie będzie dobrym sztangistą, prawda? Raczej ciężko na sobie to jakoś połączyć. To jest świadomość wielkiego powołania, do którego zostaliśmy, które od Boga otrzymaliśmy. Mamy służyć, zaraz będę mówił o tym, mamy służyć Bogu. Skoro mam tak wielkie powołanie, to się mam specjalizować w czymś i mam się cieszyć, że inni gdzieś obok mnie robią też to, do czego zostali powołani. Więc pokora ostatecznie, bym powiedział, oznacza szacunek do braci i sióstr obok. I wdzięczność za nich. I radość z tego, że obok mnie są. Na tym polega pokora, w praktyce. Nie na tym, że ja taki jestem bardzo pokorny. Nie, na mojej postawie do innych ludzi pokora polega, a nie na tym, jak ja coś tam odgrywam przed innymi ludźmi. No i takie dwa pytania w związku z tym pozwolę sobie zadać. Po pierwsze, co nosisz w sercu wobec braci i sióstr? Czy pokorę? Czy szacunek? Czy wdzięczność za nich? Jak na nich patrzysz? Czy łatwiej ci jest wskazać ich braki, czy łatwiej wskazać to, czym ciebie uzupełniają? Bo jak ci jest łatwiej wskazać ich braki, to co się w twoim sercu pojawi wtedy? Pycha. Ale jak zobaczysz to, w czym siebie uzupełniają, to się pojawi radość, wdzięczność, błogosławienie im. I ostatecznie to, co się tu pojawia na końcu drugiego wersetu. Znosząc jeden drugich w miłości. Ja go zniosę nie dlatego, że to jest sympatyczne, co on robi. Tak, ostatnio żona stwierdziła, że ja zaczynam chrapać. No, może taki wiek jakoś dochodzi. No, ale znosi to. Nie powie, no już koniec, teraz już chyba muszę nowego męża sobie znaleźć. No nie, znosi się pewne rzeczy. No nie są sympatyczne, no nie są, nie ułatwiają nam życia, ale znosi się. Dlaczego? Bo ten ktoś jest cenny, bo jest wartościowy. W perspektywie zboru, bo ten człowiek ma swoje obdarowanie, uzupełnia mnie. Ja się z niego cieszę i potrafię znieść te rzeczy, które no, nie są tak dobre w nim. Tak? To tak samo jak w drużynie piłkarskiej. No może ktoś jest dobrym, nie wiem, obrońcą, ale nie jest dobry w ataku. Może nie potrafi się pięknie wypowiadać, a może jeszcze coś innego, ale jest częścią drużyny. Wspólnie kopiemy piłkę do tej samej bramki i to nas łączy, tak? I się cieszymy z tego, że możemy to robić wspólnie, bo to jest nasze powołanie. I błogosławimy się nawzajem w pokorze, rozpoznając każdy swoje obdarowanie i będąc razem dla tego wielkiego celu, który mamy. A więc pokora. Paweł nas uczy o budowaniu jedności. Bądź pokorny, prawdziwie pokorny, nieobłudnie, nie udając, ale szanując braci, błogosławiąc ich i znosząc jedni drugich w miłości. I znowu tutaj pytanie, kiedy ostatnio znosiłeś brata czy siostrę w miłości? Można znosić brata, a można co zrobić? Wynosić się. Można go wypunktować, a można się ugryźć w język. Można zauważyć, a można powiedzieć, no rzeczywiście, no nie wychodzi mu to, ale na szczęście to i tamto. Zobaczcie, zupełnie dwie różne rzeczy. Ten sam brat, ten sam ja, ale dwie różne postawy. Można znieść, można skrytykować. Są dwie różne rzeczy. Jedność. Bez jedności nie będzie. Chcemy dobrego zboru? Chcemy. Musimy dbać o jedność. A jedność się rozpoczyna od mojej pokory w moim sercu. Jeśli tego nie ma, jak myślicie, taki człowiek bez pokory może zbudować coś w zborze? No nie zbuduje za dużo. Do tego trzeba współdziałania, do tego trzeba być razem, do tego trzeba się zjednoczyć, bo tak jak powiedziałem, żaden z nas nie jest wszechkompetentny. Potrzebujemy siebie nawzajem, żeby coś wspólnie jako zbór. No, chrześcijaństwo jest takim, znowu do sportu się odniosę, to jest gra zespołowa. Tak? Tak Bóg zaplanował. Mamy być razem, a nie każdy z osobna. Dalej apostoł Paweł od 4 do 6 wersetu przypomina nam o spójni pokoju, czyli o wspólnym fundamencie, który nas łączy. O spójni pokoju, o wspólnym fundamencie, który jest jeden dla wszystkich, niezależnie od tego, jaka by nie była różnorodność naszych darów, naszych temperamentów, naszego pochodzenia, naszego wychowania, naszego wieku, naszego obdarowania. Są rzeczy wspólne, o których należy pamiętać, które są podstawą naszej jedności i naszej przynależności do jednego ciała Chrystusa. I o tych rzeczach mówi apostoł Paweł. Jedno ciało. Jedno ciało czy dwa ciała? Można powiedzieć też wspólne ciało dla nas wszystkich, tak? Jedno ciało. Wszyscy należymy do jednego ciała Chrystusa. Jeden duch. Czy pastor Górnicki ma innego ducha niż ja? No myślę, że nie. Jeden duch w nas działa. Jedno ciało, jeden duch. Ten sam, tak? Jeden, czyli ten sam, wspólny dla nas wszystkich. Jedna nadzieja. Wszyscy zdążamy do tego samego miejsca. Niezależnie od całej różnorodności, wszyscy mamy tą samą pewność opartą o obietnice Boże, które znowu są dla nas wszystkich takie same. W Chrystusie są te same obietnice dla wszystkich wierzących, tak? Niezależnie od tego, w czym się różnimy. Obietnice są takie same. Jedna nadzieja, która należy do naszego powołania. Jeden Pan, ten sam Jezus Chrystus. No chyba, że nie. Ale ten sam, prawda? Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad nami wszystkimi, który działa przez nas wszystkich i który działa w nas wszystkich. No właśnie, a zwróćcie uwagę, że ten trzeci werset mówi, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. To jest ta spójnia pokoju, to jest to, co mamy wspólnego ze sobą, ale musimy zachować, wcale najwyraźniej Efezjanom tak łatwo to nie szło, więc starajcie się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Ja sobie to pozwolę odnieść do obrażonego małżeństwa. Może się zdarzyć, że jakieś małżeństwo jest obrażone na siebie? Może się zdarzyć, prawda? No i teraz, kiedy takie małżeństwo jest obrażone, to można... zakładamy, że chce powrócić, żeby przestało być obrażone. No i teraz jak to zrobić? No myślę, że warto sobie przypomnieć to, co nas łączy. Nie wiem, czy się zgodzicie. Łączy nas życie, łączą nas piękne chwile, łączą nas czasami dzieci, łączą nas modlitwa, łączą nas pragnienia, łączy nas to, że się nawzajem uzupełniamy. Tak dużo rzeczy nas łączy. Kiedy sobie te wszystkie rzeczy, które nas łączą, uświadomimy, to co? No się prawdopodobnie pogodzimy. Ale jak będziemy zamiast tego sobie przypominać rzeczy, które nas dzielą, no to raczej nie jest droga do jedności, prawda? Można być tak nawarstwić takich rzeczy, że znowu będziemy udawać jedność, ale tak naprawdę tą jednością nie będąc. A więc co może dać im jedność? Radość, wspólne radości, wyzwania, dzieci, rodzina i tak dalej, pragnienia. Na tym można się oprzeć w rodzinie i sobie błogosławić. I tak samo są rzeczy, na których możemy się oprzeć jako zbór i sobie nawzajem błogosławić. Ale czy musimy? Czy tak musi być? No nie musi tak być, bo apostoł Paweł, jakby tak musiało być, to by nie mówił: starajcie się zachować jedność ducha. Możemy niestety jako ludzie grzeszni i zepsuci szukać tego, co nas dzieli. Możemy. Możemy. Tylko czemu to służy? I wracam do tego pytania. Na samym końcu mamy ten piękny obraz funkcjonującego ciała. Jeśli chcemy, żeby to ciało działało w taki sposób, to pamiętajmy o tej spójni pokoju, pamiętajmy o tych rzeczach, które Bóg nam dał wspólnie, na których możemy się oprzeć, które są naszym wspólnym fundamentem. No i tutaj w związku z tym znowu zapytam, co robimy z tym naszym wspólnym fundamentem? Jedność jest czymś, o co należy dbać. Tak w rodzinie, tak w małżeństwie, jak i w zborze. Tak? Tak samo. Jest czymś, o co należy dbać. A więc ceńmy swoje powołanie, bądźmy pokorni, dostrzegajmy wspólny fundament. I to wszystko po to, abyśmy mogli wspólnie służyć. I tutaj dochodzimy do drugiego fragmentu, od 7 do 12 wersetu, mianowicie o to nauczanie apostoła Pawła o służbie. Że mamy służyć. To jest jakby główna myśl, tym się ten fragment kończy w wersecie 12, że chodzi o to, żebyśmy wspólnie służyli. Jak się wspólnie służy, to się o różnych głupotach zapomina, rzeczy ważne stają się ważne, rzeczy drogie Bogu stają się drogie i nam, ale jak przestajemy służyć, to co? To różne dziwne rzeczy nam przychodzą do głowy. Zaczynamy się rozglądać, szukać właśnie jakichś braków. Także służenie jest bardzo ważne. Chcemy być zborem, który działa dobrze, musimy służyć. Tak jak ciało, które leży przed telewizorem 10 godzin. Czy ono będzie zdrowe? To jest dobry sposób na bycie zdrowym? Co trzeba robić, żeby ciało było zdrowe? Ćwiczyć. I tak samo ciało Chrystusa musi służyć, żeby było zdrowe. Jak ciało Chrystusa nie będzie służyć, to nie będzie zdrowe. A więc służba. Recepta na to, żeby to ciało Chrystusa było zdrowe. Od czego apostoł Paweł tą swoją naukę o służbie naszej, do której jesteśmy powołani, rozpoczyna? Rozpoczyna od przekonywania nas, że każdy coś potrafi i do czegoś jest potrzebny. Zwróćcie uwagę, werset 7. Każdemu z nas, czy niektórym z nas, została dana łaska według miary daru Chrystusowego? Każdemu. Każdemu z nas została dana łaska według miary Chrystusowego. To łaska to jest charyzma, to jest też dar łaski. Możemy to tłumaczyć i jako łaskę, ale jako dar łaski. Tak? Dalej mamy taki 7-8 werset, taki wtrend, który może dla nas nie jest taki jasny. To jest cytat z psalmu, ale to jest cytat z psalmu, gdzie występuje dobry król. Ten dobry król jedzie na wojnę, łupi nieprzyjaciela i te łupy udziela swoim poddanym. I to jest obraz naszego Pana. Tutaj apostoł Paweł nawiązuje do tego, że tu jest powiedziane, że wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi z darami obdarzył i się zastanawia, co to oznacza, że on wstąpił i dochodzi do wniosku, że skoro wstąpił, to najpierw musiał wstąpić. Innymi słowy, widzi tym Chrystusa. Mówi, że Chrystus najpierw wstąpił, a potem wstąpił do nieba, ale po co? Żeby nas obdarzyć darami. Żeby dla nas zyskać błogosławieństwo w Jezusie Chrystusie, w Nim. To błogosławieństwo dla nas jest. Dlatego apostoł Paweł mówi, że każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Jeśli jesteś w Chrystusie, masz dar łaski. Mówiąc najprościej, tak najbardziej podsumowując to całe nauczanie apostoła Pawła. A więc mamy czym służyć. Na pewno to słyszeliście już nieraz, że mamy służyć, że każdy ma jakiś dar. I powiedziałbym tak, wbrew pozorom to jest trudna prawda do przyjęcia. I pozwolę sobie wymienić kilka takich rzeczy, które nas wstrzymują od tego, by tą prawdę przyjąć. Po pierwsze zniechęcenie. Możemy się zniechęcić? Możemy. Sobie myślimy, tam przyjdę do zboru w niedzielę i tyle. No przecież wszyscy tak robią, albo większość tak robi. Przeżyję jakoś, wiarę zachowam, tak? Ale czy to daje radość? Czy to sprawia, że ten zbór jest taki, jak może być? Czy jaki mógłby być? Od samego przychodzenia w niedzielę na nabożeństwo? No chyba nie. To trochę za mało. Mógłby być lepszy, zgodzicie się? Czy zbór w Białymstoku byłby lepszy, gdybyśmy nie tylko przychodzili w niedzielę na nabożeństwo? Byłby lepszy? Byłby. Niewiara. Czasami to może być niewiara w moje obdarowanie, że Bóg mnie do czegoś ważnego, zaszczytnego powołuje. Może tak być? Może, to jest taka fałszywa pokora. To jest taka, to brzmi pokornie, ale to jest tak naprawdę brak wiary Panu Bogu, że Ty mnie, Panie Boże, do czegoś dobrego możesz użyć. Coś ze mną wartościowego możesz uczynić. I to nas hamuje od przyjęcia tego, właśnie tego fragmentu, że każdemu z nas coś zostało ofiarowane w Chrystusie, abyśmy mogli tym służyć i abyśmy mogli tym się przyczyniać do dobra Bożego Królestwa. To może być w końcu lenistwo. Bardzo prosta rzecz. Lenistwo też można uduchowić, powiedzieć, ja to taki jestem duchowy, bracie, ja to nie, to ci bracia tam lepsi ode mnie, niech to robią, ja to tam nie, albo siostro, nie, ja też nie, to tam nie, to są lepsi ode mnie. Może są niektórzy lepsi, niech robią, chwała Bogu. To szacunek jest do tych ludzi, ale nie powinno to w nikogo zatrzymywać od tego, żeby samemu też coś od siebie dać, żeby coś z Boże robić. To może być w końcu lekceważenie bądź obojętność, ale to może też być rywalizacja, że ja się obraziłem, bo ktoś robi to, co ja bym chciał robić. Może tak być? Może i to nas może hamować znowu od zaangażowania w Boże sprawy. Mogą to być też kłótnie i obmowy. Jeśli jesteśmy skłóceni, jeśli siebie nawzajem obmawiamy, to nie będziemy służyć. To jest naturalne. Tylko będziemy patrzeć, czy się komuś noga powinie w tym, co on robi. Nic dobrego z tego nie wynika. Jaka myśl praktyczna z tego wynika? Szukaj tego, co ci wychodzi i co buduje innych. I tym służ. Szukaj tego, co ci wychodzi i co buduje innych i tym właśnie służ. I doświadczysz radości, doświadczysz wdzięczności, doświadczysz tego, że po coś jestem, Bóg mnie używa. Coś dobrego się dzieje w moim życiu. Bo tak naprawdę, mimo że może czasami na co dzień nam nie jest tak łatwo w to uwierzyć, ale bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Bo czujemy się wtedy używani przez Pana Boga. A myślę, że dla dziecka Bożego nie ma lepszej radości, większej wdzięczności, jak to, że może być dla swojego Pana użyteczny. A więc szukaj tego, co ci wychodzi, co buduje innych i tym służ. Po drugie, w tym kontekście nauczania o służbie, apostoł Paweł mówi, że celem dzieła Jezusa Chrystusa jest napełnienie wszystkiego. Tak jak mówi werset 10. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa. Po co on to uczynił? Aby napełnić wszystko. Co to znaczy, aby napełnić wszystko? To napełnienie, pełnia jest takim bardzo ważnym motywem w całym liście do Efezjan. Pierwszy rozdział, 23 werset mówi, który jest ciałem Jego o Kościele, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I Bożą wolą, ja bym powiedział, jest tak. Bożą wolą jest wypełnić świat Chrystusem. To jest Boża wola. Jaki jest cel? Jaki ma Bóg cel? Jakim ma Kościół cel? Wypełnić ten świat Jezusem Chrystusem, Jego obecnością, Jego królestwem, Jego łaską, Jego błogosławieństwem. Po to Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby świat był Jego pełen. To jest nasza misja. To jest nasze zadanie. W tym mamy być użyteczni i w tym mamy służyć. I znowu takie pytanie. A jaki jest Twój cel? Jak celem na przykład piłkarza grającego w ataku jest uśmiechać się do swojej żony, która siedzi na widowni, to co? Pomaga to drużynie, czy raczej nie za bardzo? Zwróćcie uwagę, zależnie od tego, jeśli mamy Boże cele, będziemy kopać, znowu się posłużę piłkarską analogią, do tej samej bramki, tak? Ale jeśli nie mamy tego celu, jeśli każdy patrzy trochę na boki, no to gdzie ten zbór będzie szedł? Będzie stał. A jeśli mamy ten cel, chcemy napełnić Jezusem Chrystusem wszystko, między innymi Białystok, albo Narew, albo Bielsk Podlaski, no to w tym momencie albo Białowieże, albo Hajnówkę. No to wtedy rzeczywiście, jeśli będziemy mieć ten sam cel, wszyscy w Kościele, tak, wszyscy w zborze, to co? No, to będzie nam to pomagać, będziemy myśleć, będziemy się zastanawiać, co możemy zrobić, jak być skutecznym, jak siebie nawzajem uzupełnić. Jak siebie zainspirować? Będziemy się zachęcać do tego. Ale jeśli tego celu nie będzie, prawdopodobnie no, wiarę zachowamy. Będziemy stać, ale gdzie będziemy iść? Do czego będziemy podążać? Co nowego będziemy podejmować w życiu? Pewnie nie za dużo. Pewnie w tej sytuacji nie będziemy za dużo robić wspólnie. I po trzecie, Dla realizacji swojego celu Chrystus ustanawia w swoim Kościele autorytety, bez których ten cel nie zostanie wypełniony. Dla realizacji tego swojego celu, aby wypełnić wszystko Chrystusem, Chrystus ustanawia w swoim Kościele autorytety, urzędy, możemy powiedzieć. Władzę może nawet, chociaż nie lubimy słowa władza. No ale to w pewnym sensie jakaś władza musi być. I o tym mówi werset 11. I On ustanowił. To On ustanowił. To nie my ustanawiamy, my wybieramy, ale tak naprawdę nasz wybór polega na tym, że my rozpoznajemy, tak? Tak to powinniśmy traktować. Kiedy my kogoś wybieramy, czy do rady zboru, czy kiedy wybieramy pastora, czy kiedy prezbitera nawet ustanawiamy, to tak naprawdę my rozpoznajemy Boże działanie, tak to powinniśmy rozumieć. To nie nasza wola się ma dziać, tylko my mamy być narzędziem rozpoznania Bożego obdarowania w naszych zborach. Żeby to On ustanawiał, a my po prostu w tym momencie jesteśmy Jego narzędziami w Jego ręku. My rozpoznajemy to ustanowienie i szanujemy je i przyjmujemy z Bożej ręki. Ten werset 11, oczywiście tu się pojawiają apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele. Można dużo dyskutować o tym, tylko dodam, że są takie trzy sposoby czytania tego fragmentu. Tak? Taka najbardziej powszechna to jest historyczna, że ten Kościół jest jednym organizmem. Apostołowie byli, założyli fundament, tak jak drugi rozdział, 20 werset mówi. I ten Kościół trwa na tym fundamencie. Boży Kościół trwa. Tak? Apostołowie ciągle są pośród nas przez swoje nauczanie, które nam towarzyszy i które jest tym fundamentem apostolskim dla Kościoła na wszystkie wieki. Tak? Są dzisiaj też takie koncepcje, które mówią, że no, trzeba odnowić tych apostołów i proroków. No, mnie to osobiście nie przekonuje, dlatego że gdyby tak miało być, to by... ci apostołowie cały czas byli, to by się Pan Bóg zatroszczył w historii o to, tak? A nie tak, że po prostu ich nie ma przez ileś tam wieków. Ale też niektórzy mówią, że być może w tym fragmencie jest pokazana taka pewna funkcja, że niektórzy w obdarowaniu, powiedzmy, apostolskim, czy w obdarowaniu proroczym mają usługiwać w zborach. Nie w sensie, że są faktycznie apostołami czy prorokami, ale że mają pewne zauważamy pewne podobieństwa, tak? No i no, to jest cała dyskusja, co to miałoby oznaczać. Ja nie będę dzisiaj o tym mówił, bo to jest szeroki temat, ale wydaje mi się, że jakby na to nie patrzeć, mi się wydaje, że gdzieś ten pierwszy z drugim gdzieś się prawdopodobnie łączy, że to jest jakiś model dla nas, że są ludzie, na przykład czasami się mówi o Hudsonie Taylorze, że to był apostoł, tak? No bo on zaniósł Ewangelię do Chin. No, w tym sensie możemy mówić, że on rzeczywiście był pionierem, czyli apostoł jako taki pionier, prorok jako człowiek, który coś tłumaczy w taki szczególny sposób, daje odpowiednie słowo z Biblii na określony czas. Ale jakkolwiek by na to nie patrzeć, myślę, że sedno tego fragmentu jest bardzo proste. Ktoś musi zarządzać zborem, aby zbór się rozwijał. Już sprowadzając to do takiego najbardziej prostej myśli. Ktoś musi zarządzać zborem, żeby zbór się rozwijał. Jakbym zapytał kogoś, kto tu ma firmę prywatną na sali, czy jest potrzebny szef? Jest czy nie? Jest? Zgodzicie się? Jest potrzebny szef. A kierownik produkcji jest potrzebny we firmie, czy nie jest potrzebny? Też jest potrzebny, żeby było wiadomo, kto za co odpowiada. Jeśli każdy odpowiada za wszystko, to jest duże prawdopodobieństwo, że nikt nie odpowiada za nic. Tak? No tak myślę, że często bardzo bywa. A więc ktoś musi zarządzać zborem, aby zbór się rozwijał. Dlatego Chrystus ustanawia ten autorytet. Chrystus ustanawia określone urzędy w swoim Kościele. Myślę, że my jako Polacy mamy z tym problem. Zarówno to taki ogólnoludzki, że po prostu ludzie nie lubią władzy nad sobą. No tak jesteśmy stworzeni. Może nie stworzeni, tak dzisiaj mamy w naszej naturze. O, tak to bym ujął. Nie lubimy, jak nam ktoś coś mówi, tak? No tak, tak jest. Ale też historyczny, no. Polacy raczej nie mieli dobrej władzy w swojej historii. Jako Polacy mamy taki głęboko wpojony dystans do wszelkiej władzy. Trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, że tak mamy dzisiaj, będziemy wybierać, tak, władzę i też jak patrzymy na te wszystkie tam procenty, to widzimy, że dużo ludzi ma bardzo duży dystans do władzy. Tak? Ja nie potępiam tego, no, bo być może są powody ku temu, a być może nie. Nie będę tego wątku rozwijał, ale mamy jako Polacy, jako ludzie w ogóle, że nie lubimy władzy, ale jako Polacy szczególnie też, myślę, mamy taki dystans do władzy. Dlatego, że ta władza raczej, przynajmniej w tym wymiarze narodowym, nie była za dobra w większości naszej historii, w ciągu przynajmniej 100 czy 200 lat. No tak było. Ale zwróćmy uwagę,
że jeśli nawet zgodzimy się, że tak jest, to czy alternatywą jest to, że możemy tej władzy nie przyjmować i ją odrzucać? Czy to nam zrodzi błogosławieństwo? No nie. To oznacza, że po prostu mamy problem, który musimy przekroczyć. Możemy się zgodzić, że on jest trudny. Może wyjątkowo trudny dla nas, ale to nie oznacza, że możemy sobie odpuścić w związku z tym. Bo co jest, jeśli nie ma władzy? Jeśli nie ma władzy, pozwolę zasugerować, alternatywą jest rozkład, kłótnie i ostatecznie bezużyteczność. Kręcenie się w kółko. Nic nie jest zrobione. No nikąd nie dochodzimy. Nie wiadomo, po co istniejemy. No nie ma błogosławieństwa. Można powiedzieć wprost. Po prostu władzę należy przyjmować jako błogosławieństwo. Nie każda władza jest dobra, ale generalnie co do zasady władza oczywiście musi być dobra, tak jak władza rodzicielska jest dobra. Tak? Nie, czy wszystkie decyzje ojców czy matek lubimy, czy lubiliśmy w życiu? Pewnie nie, ale czy uznamy, że bycie, że istnienie ojców i matek jest błogosławieństwem? Myślę, że uznamy. I tak samo błogosławieństwem jest istnienie władzy w zborze i powinniśmy przyjmować tą władzę jako błogosławieństwo. A więc przyjmujmy, to jest zastosowanie do zboru dzisiaj. Przyjmujcie władzę w zborze jako błogosławieństwo. Ale pozwolę sobie zakończyć takim jeszcze zastosowaniem dla brata Marcina. Szczególnie na dziś, właśnie w tym dzisiaj wyjątkowym momencie. Pomagaj zborowi w tym, by przyjmować władzę Twoją jako błogosławieństwo przez ofiarność, pokorę i odwagę. Takie trzy myśli. Pomagaj przez ofiarność, pokorę i odwagę. Czym jest ofiarność? Poświęceniem dla dobra zboru. Łatwiej się przyjmuje władzę, kiedy się widzi, że ta władza nam służy. Zgodzimy się? Tak? A więc ofiarność jest czymś. Zresztą Pan Jezus nam to wprost powiedział. Nie tak ma być między wami, tak? A więc ofiarność. Po drugie pokora, czyli szacunek. Po prostu szacunek do ludzi. Najzwyczajniej w świecie. Szacunek do ludzi i rozpoznanie tego, że ludzie są wartościowi, są darowani, należy. I naszym zadaniem jako władzy, jako tych autorytetów jest rozpoznawanie tego i wyposażanie, wypychanie do służby. To tak naprawdę po to jest. To jest powiedziane, że mamy przygotować świętych do dzieła posługiwania. Idealny obraz jest taki, że pastor już wszystkich wypchnął do służby i może sobie usiąść na fotelu i odpocząć. To jest ideał, tak? Już wszystkie dary rozpoznał w zborze i tylko czuwa nad tym cały czas, nieustannie, żeby wszyscy ludzie działali w tym swoim obdarowaniu, które mają. I od czasu do czasu powie kazanie. Patrząc i jeździ po placówkach i patrzy, czy wszystkich 20 placówek działa tak, jak należy. Tak? I doradza, i zachęca, i wspiera. No tak już może trochę w perspektywie przyszłości. A więc ofiarność, pokora i odwaga. Znowu to jest temat, odwaga jest bardzo potrzebna, bo ten, kto prowadzi, musi mieć odwagę, żeby skorygować, napomnieć i żeby podjąć decyzje, które nie są popularne. To jest niestety powołana, no taka też nieprzyjemna część, ale to jest też część powołania przywódcy. Podejmować niepopularne decyzje, które nigdy nie są przyjmowane ze szczególną radością, ale może po roku, może po dwóch, może po pięciu ktoś powie, dziękuję bracie, że ty podjąłeś taką decyzję. Że miałeś odwagę, bo to było potrzebne, bo to było wartościowe i dziękujemy, że w taką decyzję nie wahałeś się podjąć. A więc podsumowując całe to kazanie, miejmy piękny cel, zdrowy zbór. Warto mieć taki cel? Miejmy takie pragnienie, taki cel w sercu, zdrowy, funkcjonujący zbór. A kiedy będziemy mieć ten piękny cel w sercu, zdrowy, funkcjonujący zbór, to działajmy następująco. Ceńmy swoje powołanie, które mamy w Chrystusie. Bądźmy pokorni, dostrzegajmy wspólny fundament, szukajmy swej użyteczności dla Kościoła. Miejmy za cel napełnienie świata Chrystusem i przyjmujmy dane od Boga władzę, aby być w tym dziele skutecznymi. Amen.